Pomódlmy się. Drogi Boże, łaskawy Panie Jezu, prosimy, byś dzisiaj w mocy Ducha Świętego działał w nas, działał w naszych sercach, otwierał nasze uszy, oczyszczał nasze serca. Prosimy, by Twoje Słowo przemawiało do naszych serc, by Twoje Słowo, Panie, zwyciężało w naszym życiu, Panie, szczególnie w życiu naszego Kościoła, który od samego początku pragnie i podąża ku temu, aby iść za Twoim Słowem, Panie, aby Twoje Słowo było dla nas jedynym, najwyższym autorytetem. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiaj nasze rozważanie. Amen. Słuchajcie, dzisiaj jest szczególny dzień, doroczne zebranie członkowskie. Doroczne dlatego, że no można by robić to częściej, tak? Nawet wy jako członkowie Kościoła macie też prawo zwołać takie zgromadzenie. Jest ku temu odpowiednia procedura. Większość z was chyba otrzymała w zeszłym roku, czy dwa lata temu, kopię, tak? Przypomnieliśmy sobie kopię regulaminu naszego Kościoła. W każdym razie my, ja z Markiem, jako starsi tego Kościoła, mamy obowiązek zwołać przynajmniej raz w roku takie spotkanie członkowskie, zebranie członków i ogłosić je przez dwie kolejne niedziele, co też czyniliśmy od połowy stycznia. Więc dzisiaj jest to zebranie członkowskie i też nie często się zdarza po prostu taka sposobność, a moim zdaniem warto sobie przypomnieć, dlatego dzisiaj kazanie członkostwo w kościele, trochę przypomnienia, to będzie dzisiaj bardziej opisowe, bardziej takie może systematyczne podejście, nie będziemy bazować na jednym fragmencie, ale na kilku. W każdym razie chciałbym dzisiaj się odnieść do tej kwestii, co to jest to członkostwo w kościele, po co ono jest i z czym się wiąże. Słuchajcie, przede wszystkim dlaczego warto o tym przypominać? No dlatego, że czasy, w których żyjemy, wymagają też od nas odpowiedniej postawy, tak? Mądrość chyba polega na tym, że potrafimy odpowiadać w odpowiedni sposób do czasów, w których nam przyszło żyć. Dlatego warto też przypomnieć sobie, co się dzieje dookoła nas, bo żyjemy w czasach, w których ludzie bardzo podejrzliwie odnoszą się do Kościoła, do Kościołów ogólnie. Zobaczcie, no z jednej strony nie powinno nas to dziwić, bo słyszy się o biskupach, słyszy się o księżach, nawet słyszy się o pastorach, przecież też protestanckich, którzy popadli w różnego rodzaju sprośne grzechy, naprawdę sprośne, zawstydzające grzechy. Z drugiej strony, słuchajcie, są też pasterze w kościołach, którzy nic całe życie, można powiedzieć, poją swoją trzodę mlekiem, o ile nie trucizną. Ludzie słyszą często jakieś tam bla, 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 tak, zambony, że tak trzeba, tak. Nie ma tego, tak, pójścia do końca za Słowem Bożym, tylko jakieś moralizatorstwo, jakieś ludzkie nauki, można powiedzieć. Poza tym, słuchajcie, my jako ludzie współcześni byśmy się zdziwili, jak bardzo się różnimy od ludzi żyjących jeszcze kilka wieków temu. My jako ludzie współcześni jesteśmy wszyscy dziećmi postmodernizmu, niestety. Czy wam się to podoba, czy nie jesteśmy? I pewnie mniej lub bardziej każdy z nas jakby spojrzał na swój sposób myślenia, szczerze tak odpowiedział sobie na to, w jaki sposób myśli, to byście zobaczyli, że cechuje nas jedna rzecz, która może tak nie cechowała ludzi jeszcze ileś tam wieków temu, a to jest rzecz, która się nazywa podejrzliwość. Także słuchajcie, po Freudzie, po Marksie, tak, nie ma już ludzi niepodejrzliwych, tak? Dla nas wszyscy, wszędzie jest drugie dno, wszystko jest próbą wywarcia na nas jakiegoś wpływu, panowania nad nami, tak, okazania swojej władzy. Także słuchajcie, dzisiaj właśnie jako dzieci postmodernizmu z definicji podważamy autorytety, chociaż Biblia wyraźnie też mówi, że powinniśmy szanować naszych przełożonych i tak dalej, to odpowiedzmy sobie szczerze tak naprawdę w pracy, w szkole, gdziekolwiek, nie? Jak, na ile my te autorytety rzeczywiście szanujemy. Także przeszliśmy przez ten okres, można powiedzieć, postmodernizmu, który jest oparty na podstawie podejrzliwości. I właśnie stąd biorą się przekonania, zobaczcie, przekonania tego typu, że Kościołowi chodzi o co tak naprawdę. Jeśli nas werbuje, jeśli nas zachęca czy nawołuje do tego, żebyśmy przychodzili do Kościoła, to co Kościołowi chodzi tak naprawdę? No chodzi im tylko o nasze pieniądze, tak? Chodzi im o nasze pieniądze. No przecież wszyscy księża to pasi brzuchy, tak? Ostatnio czytałem zupełnie inna dyskusja, słuchajcie, na forum szpitala chyba na Borowskiej. Coś tam i ktoś tam wrzucił, że księża to oczywiście pasi brzuchy i tak dalej, przecież oni chcą tylko pieniędzy, tak? A, bo chodziło, rozumiem, chodziło o to, że ktoś tam się pochwalił, że urodziły się dzieci, nie? No to teraz mu ktoś powiedział, no to teraz będziesz musiał nieźle wybulić, nie? Bo 1000 zł kosztują chrzciny, nie? Trzeba księdzu dać w łapę. Także słuchajcie, to jest nasza natura dzisiaj. Jesteśmy dziećmi postmodernizmu i z definicji po prostu jesteśmy bardzo podejrzliwi. Uważamy, że tylko chodzi właśnie o to, żeby nas wydoić, by... Poniekąd, słuchajcie, poniekąd no, te obawy są uzasadnione. Szczególnie jak się patrzy na niestety nasze opiekuńcze państwo, to sami wiecie, jak to wygląda. Ci z was, którzy się mocno interesują polityką, wiecie. Także dzisiaj nie powinno nas to dziwić, że współcześni ludzie nie chcą za bardzo być związani członkostwem żadnej organizacji, w żadnym kościele. Słuchajcie, na Zachodzie, tak, gdzie ten postmodernizm już się wiele szybciej rozwinął, już Zachód przeszedł tą fazę, powstają nawet kościoły, które się, taki ruch kościelny, który się nazywa Emerging Church. I właśnie te kościoły powstają w oparciu o takie te jako odpowiedź na postmodernizm, na przykład nie trzeba deklaracji składać członkowskich, tak? Taka luźna asocjacja, można powiedzieć, ludzi, nie? Żeby za bardzo tego postmodernistycznego człowieka nie stłamsić. Więc zobaczcie, współcześni ludzie z dużą dozą podejrzliwości podchodzą do innych. Nie chcą, by ktokolwiek im mówił, w jaki sposób powinni żyć, w jakikolwiek, co mają zrobić, tak, w niedzielę, szczególnie kiedy to jest jedyny dzień wolny w tygodniu, to jest czas na rekreację, tak, i tak dalej, to nie będzie nam tu jakiś klecha mówił, co mamy robić w niedzielny poranek, tak. Tylko widzicie, no, problem jest w tym, że, to znaczy problem, tak naprawdę pytanie jest jedno, tak, czy chcemy być ludźmi Biblii, czy chcemy iść za Biblią, czy Bóg przemówił do nas w naszym życiu w taki sposób, że zadziałał, tak, przez swego ducha, czy powołał nas do swego królestwa po to, byśmy szli za jego słowem, tak? Jezus mówi, owce moje znają mój głos, tak? Jestem dobry pasterz i one idą za mną, tak? Za tym głosem. Także dla ludzi, słuchajcie, powołanych przez Boga, członkostwo w Kościele nie jest żadną alternatywą. To nie jest opcja. To jest tak naprawdę definicja, tak? Tego, co oznacza bycie uczniem Chrystusa. I to wszystko się, słuchajcie, to nie chodzi o to, że Bóg zaczyna od jakiegoś wielkiego, nie wiem, nakładania na nas ciężarów prawa i tak dalej. Nie, Bóg zaczyna od łaski. Zobaczcie, Jezus powtarza to przykazanie w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Słuchajcie, to jest, ja bym powiedział, definicja członkostwa w Kościele. To jest definicja członkostwa w Kościele. Co to oznacza? Tak jakby to rozbudować. To znaczy, zobaczcie, wcześniej, przed powołaniem, byliśmy ludźmi nad wyraz egoistycznymi. Byliśmy ludźmi nad wyraz samolubnymi, którzy kierowali się czym? No, swoimi pragnieniami, swoją wygodą, swoimi dążeniami. szukaliśmy własnych dróg i chodziliśmy za tym, co się nam podobało, tak? Naszymi pasterzami, słuchajcie, wtedy, naszym pasterzem nie był Chrystus, naszym pasterzem było nasze własne ja, tak? Nasze wygodnictwo, nasze samolubstwo, wszystkie inne rzeczy, tak? Nasze uciechy, nasze pragnienia, to byli nasi pasterze, tak? Bóg nas wezwał, słuchajcie, i to jest to jedno proste wezwanie. Bóg nas wezwał po co? Abyśmy się wzajemnie miłowali. Czyli, powiedziałem już, że miłość to nie jest, słuchajcie, pluszowe uczucie w waszym sercu. Miłość według Biblii to jest czyn, tak? To jest umieranie dla siebie, dla mojego wygodnictwa, dla mojego samolubstwa, dla moich uciech, przyjemności i służenie innym. To też najlepiej widać tak w rodzinie, że rodzice, tak, kochają dzieci w ten sposób, że no, nie żyją już dla siebie, tak, ale poświęcają swój czas, wysiłek i tak dalej swoim dzieciom, tak, ale Chrystus nas, Bóg nas wzywa do tego właśnie, byśmy wzajemnie sobie służyli, byśmy się wzajemnie miłowali, czyli tak ograniczam z siebie sam. To jest prawdziwa ofiara, że to musi być dobrowolne, tak? Ograniczam siebie sam po to, by służyć innym, tak? I Jezus wyraził to też innymi słowami w Ewangelii Marka na przykład. Jeśli kto chce pójść za mną, tak? Jeśli chcesz iść za Chrystusem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, tak? Taka prosta, a taka trudna rzecz. Widzicie, powołanie Boże wymaga umierania dla siebie. I to jest, słuchajcie, to jest jakby wstęp do tego, że członkostwo w Kościele jest nieuniknione. Chrześcijanin nie jest samotną wyspą, nie został powołany dlatego, by był jakimś, nie wiem, samotnym mędrcem, tudzież samotnym człowiekiem usatysfakcjonowanym, tylko został powołany do społeczności, do Kościoła. Poczytajcie Stary Testament, poczytajcie Nowy Testament. Zawsze chrześcijanie gromadzili się razem. Zawsze lud Boży gromadził się razem. Samo słowo Kościół, słuchajcie, pochodzi od greckiego słowa eklezja, które oznacza właśnie zgromadzenie, tak? Przyjście razem w grupie. Chodzi o zgromadzenie razem ludu Bożego. I słuchajcie, po co my tak naprawdę się razem gromadzimy? Po co razem się gromadzimy w Kościele? Mówi o tym chociażby apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Przeczytam wersety od 11. Zobaczcie, on, Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zobaczcie, dzieło posługiwania to jest pierwsza rzecz, tak, która się pojawia w kontekście Kościoła. Jeśli Bóg powołał mnie, Marka, innych pastorów, innych nauczycieli w Kościele, to właśnie po to, byście wy przede wszystkim nauczyli się posługiwać, tak? Do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Ciekawe, dlaczego nie żeńskiej doskonałości. Może innym razem się tym zajmiemy. I dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Zobaczcie, jest tu cała lista jakby rzeczy, przywilejów, tak, można powiedzieć, czy celów, dla których Kościół jest powołany, dla których jako wierzący powinniśmy być częścią Kościoła, tak? Zobaczcie, tak jak mówiłem, chodzi przede wszystkim o wyposażenie do służby, chodzi o budowanie ciała Chrystusa, chodzi o dochodzenie do dojrzałości, ale w sposób negatywny chodzi o naszą ochronę, tak? Abyśmy nie byli unoszeni lada wiatrem nauki. Czyli żebyśmy rozumieli, tak, też ten świat, żebyśmy rozumieli otoczenie, w którym żyjemy, aby się po prostu nie dać zwieść w tym życiu. Czyli innymi słowy, słuchajcie, żaden chrześcijanin, który stroni od Kościoła, nie będzie skuteczny w swojej służbie. Żaden chrześcijanin, który stroni od Kościoła, nie będzie skuteczny w swojej służbie. Dlaczego? Ponieważ nie będzie przygotowany, ponieważ nie będzie wyposażony, ponieważ nie będzie nauczony w odpowiedni sposób służyć. Tak? Są tacy, którzy mówią, no właśnie dlatego, że się zawiedli na wielu różnych organizacjach, są tacy, którzy mówią, a ja nie potrzebuję Kościoła, Bóg jest wszędzie i tak dalej. Nie? Ale mówiąc to, słuchajcie, naprawdę człowiek pozbawia się wzrostu, pozbawia się możliwości dochodzenia do dojrzałości. Jak mówi Księga Przypowieści, żelazo ostrzy się o żelazo. Jeśli chcemy być dobrymi chrześcijanami, to inni chrześcijanie muszą nas też temperować, muszą nas wyostrzyć. Tak? Nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę i niestety sami wiecie, że nawet o nas, tak, otarli się ludzie, którzy twierdzą, że oni mogą być chrześcijanami w pojedynkę, ale to jest bardzo, bardzo niebezpieczny, bardzo niebezpieczna rzecz, bardzo niebezpieczny stan. Także bez ludu Bożego, bez Kościoła, żaden chrześcijanin nie może być skuteczny w swojej służbie. I dlatego w niejednym miejscu Nowy Testament napomina nas i zachęca jednocześnie, byśmy dołożyli wszelkich starań, by być w Kościele, by być w zgromadzeniu Bożego ludu. Posłuchajcie listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 23 i dalej. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Potrzebujemy innych, żeby w ogóle kochać, tak? Nie można kochać w pojedynkę. Jak to kiedyś ktoś bardzo fajnie powiedział, chyba Eugene Rosenstock Hassi, że tak naprawdę w naszym, tak, my zaczynamy zaimki od jakiej osoby? Ja, tak? Ale to boskie, ten boski zaimek, który stoi na pierwszym miejscu, to jest ty. To jest ty zawsze, nie? Tak naprawdę ja poznaję siebie tylko w oparciu o drugą osobę i to jest wspaniałe właśnie w zgromadzeniu ludu Bożego, że jesteśmy razem. Także trzymajmy się niewzruszeniem nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Słuchajcie, razem pielgrzymujemy, tak? Razem pielgrzymujemy ku obietnicom, ku wielkim obietnicom, ku spełnieniu się wielkich Bożych obietnic. I ta droga jest czasami ciężka, sami wiecie. Dzieją się z wami różne rzeczy. Przechodzimy przez różne testy. Nasza rodzina też ostatnio miała taki nieoczekiwany test. Słuchajcie, bez tego wsparcia, bez modlitw, bez dodawania sobie wzajemnej otuchy, no ciężko. Można powiedzieć, że moglibyśmy upaść pod tym ciężarem i moglibyśmy tam na tej pustyni obrazowo wyschnąć, tak? Więc to jest nam potrzebne. Słuchajcie, wspólne zgromadzenia są nam potrzebne. I muszę powiedzieć wam jedną rzecz. Nie chcę, żebyście tego to odebrali tak do końca negatywnie, bo zaraz powiem, jaki jest wyjątek. Ale też chcę, żeby to zabrzmiało wyraźnie, bo wydaje mi się, że tak powinno zabrzmieć. Niestety w tym kontekście, o którym mówię, nasze nadawanie nabożeństw przez internet jest złem. Nie zrozumcie mnie źle, ale jest złem, jest, powiedziałbym tak, mniejszym złem. Tak? Jest mniejszym złem, ale jednak złem. Dlaczego? No dlatego, że słuchajcie, z definicji jesteśmy powołani po to, by się gromadzić, by fizycznie, tak? By fizycznie, cieleśnie spotykać się z innymi. Tego nie przeskoczymy. I teraz ja powiem, ale są te wyjątki, są te szczególne sytuacje, o których pamiętamy, tak? Wiem, że tam Ula siedzi i już słucha tego z zaniepokojeniem. Jako zasada, naprawdę, jako zasada uważam, że żadne nadawanie, słuchajcie, żadna audycja radiowa, żadna audycja telewizyjna nie powinna zastępować spotkania z innymi wierzącymi w realu, z krwi i kości, tak? Nasza duchowość właśnie polega na odpowiednim postępowaniu w ciele i o tym ostatnio słyszeliście od Marka, ja też mówiłem, tak, że duchowość nasza wyraża się zawsze w ciele, więc pamiętajmy o tym, tak, że są szczególne wyjątki, są szczególne sytuacje, ale jeśli ktoś regularnie stroni od zgromadzeń, jeśli ktoś regularnie stroni od zgromadzeń, to są tylko dwie rzeczy, moim zdaniem, z którymi się może borykać. Z jednej strony albo to jest brak zrozumienia tego, co to znaczy być chrześcijaninem, czyli jakaś ignorancja duża, a z drugiej strony to pewnie często jest jakiś duchowy problem tego, kto nie przychodzi. Tak? To są te dwie sytuacje, gdzie sobie mogę wyobrazić, dlaczego ktoś może stronić od przychodzenia do kościoła. Słuchajcie, kościół, to zgromadzenie nie jest naszym wymysłem. Biskupi w pierwszym, w drugim, w trzecim wieku nie siedli tak po kolei i nie wydumali sobie, a fajnie będzie, bo dadzą nam kasę. To nie o to chodzi. Kościół wymyślił Bóg. Bóg powołał Kościół po to właśnie, by zapewnić nam odpowiedni wzrost, po to, by zapewnić nam odpowiednie otoczenie. Tak? Jesteś, można powiedzieć obrazowo tak, jesteś wspaniałą rośliną, ale to jest roślina, która nie może rosnąć w lesie między drzewami, to jest roślina, która musi rosnąć w ogrodzie i być pielęgnowana, tak? Izajasza, 5 rozdział, 15, 14 rozdział Ewangelii Jana, tak? Porównuje właśnie lud Boży do winnicy, tak? O którą Bóg się troszczy jako winogrodnik. Także słuchajcie, Bóg powołał Kościół, aby służył naszemu dobru. I pastorzy zdadzą sprawę również z tego, czy napominali właśnie swoich członków w sprawie regularnego przychodzenia na zgromadzenia Kościoła, bo to jest niezmiernie istotne, żebyście byli w Kościele. Jak to wyraził pastor Randy Booth jest jedną też z takich czołowych postaci w CREC, powiedział, że pastor ma takie same prawo, by zainteresować się tym, dlaczego ktoś nie przyszedł na nabożeństwo, jak rodzic ma prawo zapytać, tak, czy skonfrontować syna, córkę, która na noc nie wróciła do domu. Tak? To jest coś podobnego. Więc sprawa, słuchajcie, członkostwa aktywnego, uczestniczenia w życiu Kościoła jest niezmiernie, niezmiernie ważna z punktu widzenia Biblii, szczególnie Nowego Testamentu. Tak? List do Efezjan, list do Koryntian mówi właśnie o tym wzajemnym powiązaniu członków. Pierwszy list Piotra mówi o tym, że jesteśmy wszyscy żywymi kamieniami, które budują jedną świątynię Ducha Świętego. Także to są nowotestamentowe obrazy członkostwa w Kościele. Także słuchajcie, członkostwo w Kościele to też jest wiele przywilejów i też trochę obowiązków. Zobaczcie, co się dzieje z nami. Co się dzieje z nami, którzy przychodzimy do kościoła? Zobaczcie, przede wszystkim podczas nabożeństwa otrzymujemy zapewnienie o przebaczeniu grzechów. Ciężko jest w pojedynkę żyć czasami myśląc o własnych grzechach, o tym, co się stało. Nie wiem jak wy, mnie czasami sumienie gdzieś dopada. Rozpamiętuję rzeczy, które zrobiłem, nie wiem, jako nastolatek, nawet jako dziecko. I to jest ciężkie się zmagać czasami z własnym grzechem, tak? Ale ten kontekst publiczny tutaj wyznania przypomina mi o tym, tak? to jest też świadectwo dla mnie o tym, że Bóg przebaczył, te grzechy, wszystkie grzechy, tak? Grzechy ostatniego tygodnia, grzechy poprzednie. Zobaczcie, co się dzieje dalej na nabożeństwie. Następuje obmycie kąpielą Słowa Bożego. My, można powiedzieć, często jesteśmy brudni w naszym myśleniu. Jesteśmy niepoprawni, jesteśmy niesprawiedliwi w naszym myśleniu. Przychodzimy tutaj po to, by usłyszeć Boże Słowo, by to Słowo Boże nas obmyło. Tak jak teraz już nie macie rozpisek w rękach, ale jakbyście zobaczyli, ta druga część nabożeństwa polega właśnie na tym, tak, kiedy już otrzymamy zapewnienie o przebaczeniu, Bóg oczyszcza nas kąpielą wodną przez Słowo. Kiedy przechodzimy do trzeciej części nabożeństwa, słuchajcie, otrzymujemy życie, otrzymujemy dar samego Chrystusa. Spożywamy Eucharystię, spożywamy Jego krew, spożywamy Jego ciało i w ten sposób wiemy, że życie nie jest w nas, ale życie jest w Chrystusie. My w tym życiu mamy udział. A na końcu, słuchajcie, jeszcze gdybyśmy z jakąś bojaźnią musieli stąd wyjść, to Bóg zapewnia nas o swojej przychylności. Bóg mówi o swoim błogosławieństwie, że On będzie nam towarzyszył. Zobaczcie ten psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy. Ja sobie pozwolę tutaj wziąć. Zobaczcie, co robi Bóg. Psalm 147. Pan buduje Jeruzalem, Pan buduje zgromadzenie. Zgromadza rozproszonych spośród Izraela. Uzdrawia tych, których serce jest złamane. Zawiązuje ich rany. Słuchajcie, Bóg nas tutaj leczy, Bóg nas tutaj uzdrawia, On uzdrawia nasze dusze. Także nie lekceważmy tego, tak? To są nasze wspaniałe przywileje. Nie podchodźmy do tego w taki sposób, że no to kolejna niedziela, tak? Kolejne nabożeństwo, kolejne zebranie, tak? Także zobaczcie, Bóg w zgromadzeniu pociesza nas, jest przychylny nam, obdarza nas słowami wsparcia. Wsparcie oczywiście też otrzymujemy od innych wiernych, gdy wraz z nimi mamy społeczność, bo słuchajcie, też błędem byłoby myśleć, że ja wiem, że naszą powinnością jest czcić Dzień Święty, Sabat Boży, ale błędem byłoby myśleć, że życie chrześcijańskie to gromadzenie się tylko i wyłącznie w niedzielę z innymi wierzącymi, bo mamy pełno przykładów tego w Dziejach Apostolskich, że pierwszy Kościół tak wcale nie żył. Drugi rozdział, na przykład werset 42, mówi coś takiego. Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ta wspólnota to jest coś więcej, tak, niż przyjechanie w niedzielę na nabożeństwo. Ku naszemu dobru, tak, czy dla naszego dobra, potrzebujemy spotykać się z innymi wierzącymi częściej. Ciekawą rzecz powiedział Jan Calvin. Tak wczoraj sobie nawet pomyślałem, Jan Calvin, fajnie. Syna nazwałem Jan, ale to niekoniecznie za Calvinem. Nie myślałem o Calvinie, kiedy Jankowi dawaliśmy Jan, ale to ciekawe. Jan Calvin mówił o Kościele jako matce, która nas rodzi, która nas karmi u swojej piersi, która nas chroni i prowadzi aż do czasu, gdy zewleczemy z siebie śmiertelne ciało i staniemy się jak aniołowie. To jest parafraza, niemalże dosłowny cytat z Calvina. Zobaczcie, Kościół jest jak matka, która nas rodzi, karmi u piersi, chroni i prowadzi do czasu, aż zwleczemy z siebie to ciało grzechu i staniemy się jak aniołowie. Zobaczcie, Kościół to jest nasze naturalne środowisko wzrostu. Tak jak dla lilki, dla naszych pociech właśnie jest bliskość matki, mamy. Tak jak dla roślin, ogród jest odpowiednim kontekstem. Także członkostwo to jest wiele przywilejów. Członkostwo w kościele to też pewne zobowiązania. Jeszcze powiem o tych kilku zobowiązaniach. Myślę, że nasze zobowiązania wobec kościoła, wobec tej wspólnoty plasują się czy układają się na takich trzech płaszczyznach. Przede wszystkim to jest płaszczyzna duchowa. I tutaj chodzi, słuchajcie, o modlitwę, o wspieranie się wzajemnie duchowo przed Bogiem, wstawiennictwo, tak? Wstawianie się do Boga jedni za drugich. To jest też budowanie jedni drugich przez uczestnictwo, tak? Zobaczcie, cały czas apostoł Paweł mówi w Nowym Testamencie o tym, że jesteśmy jak jedno ciało, gdzie każdy ma odpowiednie dary i tymi darami służy innym członkom, tak? Zobaczcie, jest jedno ciało z wieloma członkami. Także kiedy przychodzimy do kościoła, kiedy żyjemy w kościele, to każdy ma, czy każdy powinien usługiwać swoimi darami innym. Płaszczyzna personalna, to jest druga płaszczyzna. Słuchajcie, tutaj chodzi właśnie o zaangażowanie w życie kościelne, w tą wspólnotę, o której czytają w Dziejach Apostolskich. I trwali we wspólnocie. Czyli słuchajcie, chodzi o jakieś nasze wspólne zaangażowanie, na przykład w ewangelizację, do czego jesteśmy powołani, w jakieś dzieła, tak, które jako Kościół organizujemy wspólnie. Chodzi też o wasze uczestnictwo, nie wiem, w jakichś konferencjach, w obozach chrześcijańskich. Mówię, to nie jest takiej rangi jak wasza obecność w niedzielę, ale słuchajcie, no bez tego naprawdę też wiele tracimy, z wielu rzeczy się obdzieramy, kiedy nie angażujemy się we wspólne życie, w życie wspólnoty. I ta trzecia rzecz, trzeba wbić gdzieś kij, chodzi o kwestię materialną, tak? To jest też nasza odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność, by wspierać służbę Kościoła w sposób ustanowiony przez Boga. No i teraz ktoś by mógł powiedzieć, a nie mówiłem, chodzi im o nasze pieniądze. No słuchajcie, to nie jest tak, ponieważ wiecie, że nasz Kościół uczy o dziesięcinie, o tym, że to jest Boże ustanowienie, ale nigdy z Markiem, chyba, nie wiem, nie przypominam sobie, Marek, żebyśmy kiedykolwiek działali w oparciu o to, jak policjanci, tak? Nigdy żeśmy nikogo nie rozliczali z płacenia, nie płacenia dziesięcin. To jest bardzo ważna sprawa, uważamy, i o tym też nauczamy wyraźnie, ale to jest sprawa tak, jeśli, że tak powiem, nie dajecie, jeśli uznajecie, że nie wiem, nie dacie, to pamiętajcie, że to nie nam zabieracie, tak? To tak naprawdę, jak mówi Pismo Święte, okradacie Boga. Okradacie Boga, ponieważ Bóg mówi wyraźnie, że dziesięcina należy do Niego. Dziesięcina należy do Niego. I z tej dziesięciny, słuchajcie, między innymi, tak, jest wsparcie dla służby pastora. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, mówi o tym, że pastorzy są jak lewici w Starym Testamencie, że ci, którzy sprawują swoją posługę, czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pana, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. I to jest wyraźne odniesienie, słuchajcie, do Księgi Liczb, czyli 4 Księgi Mojżeszowej, 18-21, gdzie Bóg właśnie ustanowił tak dziesięciny jako wsparcie dla lewitów. Oczywiście dziesięciny to nie jest tylko to, bo z tego, słuchajcie, zobaczycie podczas zebrania członkowskiego, na co tak naprawdę te wasze pieniądze są przeznaczane, nasze pieniądze, bo ja i Marek też płacimy dziesięciny. To nie jest tak, że wydajecie, a my bierzemy sobie to do kieszeni. My też dajemy Bogu, bo to jest Jego, tak? To, co ja zarobię, daję odpowiednią część Jemu, tak? Więc z tego słuchajcie, jest wsparcie dla służby Kościoła, wyjazdy, dzieła miłosierdzia, wsparcie dla ubogich, wsparcie dla potrzebujących, ta sala jest opłacana z tego, kawa, różne inne rzeczy, tak? Więc w Starym Testamencie ciekawe, nie? Że z tego, no, nas na razie może jeszcze na to nie stać, ale z czasem Dawid też zaczął z tych dziesięcin wspierać śpiewaków świątynnych, czyli muzyków. Także może kiedyś tam dojdziemy w ogóle. Zobaczymy, jak Kościół się będzie rozwijał. W każdym razie też jest taka jedna rzecz. Nie? Bez tego wsparcia służba kuleje, Kościół się rozpada. Widzimy to na przykład w Nehemiasza. Nehemiasza 13:10, zobaczcie, kiedy lud przestał płacić dziesięciny, lewici powrócili do swoich rzeczy, tak? Lewici powrócili do swoich fachów. Ja myślę, że to jest też taka mądrość, że ja byłem narwany jako młody chłopak, ale czasami ci starsi pastorzy mają rację, żeby mówić, a lepiej, żeby ten młody, zanim zacznie się kształcić na pastora, może lepiej, żeby zdobył jakiś fach, a nuż, tak? A nuż coś będzie jakiś problem, więc... tak to się też działo w historii, że jeśli to wsparcie przestawało płynąć, to nie było komu prowadzić Bożego ludu. Nehemiasza 13:10 na przykład, to jest jeden z przykładów. Dowiedziałem się także, że nie dostarczano lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. No, a co to były za posiadłości? No to były pastwiska. To były pastwiska wokół miast lewickich. Więc zajęli się z powrotem swoją rolą, swoim. Także to też jest bolączka wielu naszych kościołów w naszym kraju, że jeśli tak, jeśli to jest błędne koło, jeśli nie ma wsparcia, pastor idzie do pracy, z kolei później już nie ma czasu dla kościoła i w kółko Macieju. Ale mówię, jesteśmy Bogu też wdzięczni za to wszystko, co jest, co też zostanie wyrażone później na spotkaniu członkowskim. I wiecie, o tym wszystkim można by mówić w kategoriach, a potrzebne jest to wsparcie materialne, właśnie jako wsparcie materialne. Tylko że Biblia mówi znowu o tym, jako że to wsparcie materialne jest tak naprawdę wsparciem duchowym. Nie rozważajmy tego w kategoriach, że o, to się należy, czy to jest wsparcie takie o, z naszej dobrej woli i tak dalej. Nie, no Biblia wyraźnie o tym mówi, że to jest wsparcie duchowe, to jest duchowa rzecz. Zobaczcie, Księga Przypowieści Salomona, 3 rozdział, wersety 9-10. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Oczywiście Księga Przypowieści jest księgą dla młodzieńców, dla młodych ludzi, którzy mają w przyszłości zostać przywódcami, liderami, królami. I to jest to przykazanie, tak? Jeśli Ty będziesz czcił Pana ze swoich darów, to Pan uczci Ciebie, to Pan da Tobie. Podobna rzecz, słuchajcie, w Księdze Malachiasza, jeden werset. Rozdział 3, werset 10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, mówi Pan. I w ten sposób wystawiecie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzył okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Także zobaczcie, dziesięcina się przynosi dla Boga. My, mówię, nie jesteśmy policjantami. Ja z Markiem, że tak powiem, nigdy wprost, tak, co do pewnych spraw wiemy, tak, ale nigdy wprost też nie rozliczamy nikogo z dziesięcin. Także to jest, mówię, sprawa między wami a Bogiem. Tylko pamiętajcie, nie? To jest właśnie jakby co, dawanie Bogu albo niedawanie, okradanie Boga. Słuchajcie, od jakiegoś czasu wszyscy przyjmowani na członków naszego kościoła wypowiadają uroczystą przysięgę, której ostatnie dwa punkty chciałbym tutaj zacytować, bo one są ważne. One są ważne w kontekście tego wszystkiego, o czym mówiłem. Posłuchajcie tego uważnie, bo to jest też przysięga nas wszystkich, którzy jesteśmy tutaj członkami. Ta przysięga brzmi następująco. Czy przyrzekasz w imię trójjedynego Boga, polegając pokornie na łasce Ducha Świętego, żyć w sposób, który wielbi Boga, zgodnie z Jego świętym słowem? Czyli czy przyrzekasz przed obliczem Bożym, że będziesz żył zgodnie z Jego świętym słowem? I po drugie, czy przyrzekasz w imię Boże wspierać służbę tego Kościoła, uczestniczyć w Jego nabożeństwach i działaniach, poddając się Jego radom i dyscyplinie oraz zabiegając o Jego czystość i pokój? Widzicie, to są te nasze zobowiązania. Tak? Jest wiele przywilejów, ale też są nasze zobowiązania. Jesteśmy razem w przymierzu. Także członkostwo wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Członkostwo to jest też to poddanie się pod duszpasterską opiekę tych, którzy do takiej roli zostali wyznaczeni przez Boga. Jeszcze na koniec z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Czyli oni są odpowiedzialni za was, oni będą przed Bogiem rozliczeni. Tak? W innym miejscu apostoł Paweł mówi, niech niewielu z was zostaje nauczycielami, ponieważ otrzymają podwójny dział, tak? Podwójny wyrok na nich ciąży. Z jednej strony Paweł mówi, którzy dobrze swój urząd sprawują, winni jesteśmy podwójną cześć, a z drugiej strony, jak ktoś źle ten urząd sprawuje, to dostanie podwójną karę za to. Także pamiętajmy o tym. I znowu, w kontekście tego, co mówiłem na początku, postmodernizmu, to poddawanie się jest dzisiaj sprawą dla nas wszystkich bardzo niewygodną. Poddanie się nikomu nie przychodzi łatwo, ale Biblia o tym uczy. Tak? Słuchajcie, jeśli uważasz, że poddajesz się Bogu, jeśli uważasz, że jesteś osobą wierzącą, że wierzysz w Boga, to nigdy nie może pozostać bez echa w życiu takim międzyosobowym. To znaczy, tak jak mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, jeśli tak naprawdę jesteś poddany Bogu, to będziesz poddany tym, których On ustanowił jako autorytety nad tobą. Tak? Coś jest nie tak z naszą duchowością, jeśli nie potrafimy być ulegli czy poddani innym, jak mówi list do Efezjan. Także zobaczcie, Kościół, już kończąc, to jest wiele, wiele błogosławieństw. To jest Bóg, który leczy nasze rany, to jest Bóg, który prowadzi nas do dojrzałości, który nas wyposaża w Kościele. Ale to są też zobowiązania do wspólnego życia, do wspólnego troszczenia się o siebie nawzajem, do umierania dla siebie, życia dla innych. I dzięki właśnie, zobaczcie, temu Kościołowi, dzięki temu, że jesteśmy razem w zgromadzeniu, stajemy się jak Chrystus, żebyśmy dorośli do obrazu Syna Bożego, jak czytałem z listu do Efezjan. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, chcemy Ci dziękować za Twój Kościół, za to naturalne środowisko, za ten ogród, który ustanowiłeś dla nas, za naszą Matkę, która nas pielęgnuje, która się o nas troszczy. Prosimy, Panie, żebyśmy wspólnie właśnie wzrastali w Ciebie, żebyśmy wspólnie chodzili za Tobą, abyśmy wspólnie, Panie, żyli dla Ciebie, na Twoją chwałę, nie tylko w naszych rodzinach, w naszym życiu osobistym, ale też w naszym mieście, w naszym kraju, tak abyśmy nieśli Twoje światło, Twoją Ewangelię innym ludziom dookoła nas. Amen.